W drodze. Katolicki poranek w Radiu Gdańsk. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know, I know, I know, I know. God is on the move.
Sets men free. Anytime the choice is made to stand upon the word, I know, I know, I know. Marek Lesiński, szczęść Boże. Do Światowych Dni Młodzieży coraz bliżej. Tymczasem biskupi apelują do rodziców i księży, aby pomogli młodym pojechać na to niezwykłe wydarzenie, które pod koniec lipca będzie gościło w Krakowie. Dziś to wezwanie zapewne usłyszymy we wszystkich parafiach w Polsce. Anna Rębas rozmawiała z proboszczem jednej z gdańskich parafii, w której zatrzymają się pielgrzymi z Włoch.
Ksiądz Jacek Tabor, proboszcz parafii świętego Franciszka z Asyżu przy Kartuskiej, przy nowej pętli tramwajowej. Jesteśmy kościołem stacyjnym dla, mamy nadzieję, 300 młodych Włochów, którzy przyjadą na Światowe Dni Młodzieży.
Sporo tych pielgrzymów wybiera się z zagranicy. Czy tyleż samo Polaków będzie uczestniczyło w Światowych Dniach Młodzieży, młodych ludzi z Polski? Bo z tego, co wiem, są pewne obawy. Takie obawy między innymi też podzielili biskupi w swoim apelu, który będzie czytany dziś we wszystkich parafiach w Polsce. Biskupi apelują do rodziców i do księży, aby pomogli młodym pojechać na Światowe Dni Młodzieży. Taki apel jest konieczny?
Jednak problemy wychodzące od samych rodzin, od samych rodziców, którzy nie za bardzo chcą pozwolić na wyjazdy tych młodych ludzi na takie zbiorowisko ludzi. I dlatego ten apel biskupów, aby rozmawiać, aby potrzeba była takiej jakiejś wewnętrznej refleksji nad tym, że jednak to wszystko będzie okej.
Wiadomo, sytuacja jest niespokojna, ale też nie dajmy się zwariować.
No oczywiście, Jan Paweł II, do którego Światowe Dni Młodzieży są niejako pomnikiem teraz i dlatego nieustannie mówimy. Ja byłem też sam osobiście na Światowych Dniach Młodzieży w Rzymie w 2000 roku. No to było niesamowite przedsięwzięcie i się udało w 100%. I myślę, że u nas też nie będzie żadnych problemów i papież Franciszek, kiedy przyjedzie, będzie mógł spotkać się z tą wiosną Kościoła, z tą młodzieżą, która no, nadaje rytm. Sercem jest Kościoła. Problem jest inny. Czy przyjedzie tyle, ile Włochów, ilu jest zgłoszonych?
I w ogóle, czy przyjedzie tyle osób, ile się zgłosiło? Bo przypomnijmy, że do udziału w Światowych Dniach Młodzieży zgłosiło się na tę chwilę 570 tysięcy młodych ludzi z całego świata, a 170 tysięcy to Polacy. Ja myślę, że mogłoby być dwa razy tyle w zasadzie. Każdy się spodziewał chyba, że będzie tyle.
Tak, ale młodzież na świecie jest taka sama.
W ostatniej chwili.
W ostatniej chwili.
Tak właśnie. Jest.
Od tego nie uciekniemy i dlatego ja myślę, że to spokojnie, to nie ma się co obawiać, młodzież przyjedzie, natomiast gorzej tutaj z tymi naszymi 5 dniami. Tu, ja już mam sygnał, że 300 nie będzie.
Mówi ksiądz o tym tygodniu w diecezjach.
Diecezja,
bo przypomnijmy, tak, że przed wystąpieniem i przed spotkaniem z Franciszkiem 26-7 i to wszystko, co się odbywać będzie w Brzegach, na Błoniach, w Krakowie, taka sama uroczysta rzecz będzie miała miejsce w poszczególnych diecezjach.
Oczywiście.
U nas się to też zaczyna 20. 20, prawda?
20, przez cały dzień będziemy oczekiwać na przyjazd pielgrzymów.
Jest program, są wystąpienia, są koncerty, są spotkania.
Robimy wszystko, żeby ta młodzież przyjechała, bo to dla nas jest priorytetem. Nawet na tych naszych stronach internetowych, parafialnych, nagrywaliśmy różnego rodzaju filmiki.
No właśnie, proszę się pochwalić, bo słyszałam, że wasza strona internetowa z Franciszkanów jest bardzo, bardzo taka, można powiedzieć, bogata, dobrze zrobiona.
To jest medium, które dociera do młodych ludzi.
Już teraz tylko tak.
Tak, i tutaj właśnie parafia świętego brata Alberta na Przymorzu ze swoją młodzieżą też nagrali filmik i my też. Troszeczkę w innej tonacji, ale 4 minuty filmu, które pozwala ludziom, którzy mają przyjąć tych pielgrzymów, naszych parafian, ale nie tylko naszych parafian, poinstruować, żeby się nie bali. Bo początek był trudny też z ludźmi. Zgłosiło się 20-30 tych rodzin, ale potem już to nabrało tempa i właściwie mamy pewnie już za dużo.
A w waszej parafii ilu jest takich parafian chętnych przyjąć pielgrzymów?
60 rodzin jest na pewno, tylko że to oczywiście razy 3 przynajmniej.
I jak to jest? Taka rodzina przychodzi do proboszcza i mówi, że to my chcemy przyjąć. Co mamy dalej zrobić? Krok po kroku.
Tak, ogłoszenie jest w kościele i po każdym tym ogłoszeniu tam przychodziło kilka rodzin zapisywać. Oczywiście myśmy od razu mówili, że to trzeba śniadanie przygotować, to jakiś prowiant na drogę. Myśmy w Rzymie też spali w jakiejś szkole, tam nie było ciepłej wody w ogóle.
O, proszę
ale
bardzo.
Ale to w Rzymie ale... może nie być.
No tam jest ciepło, dokładnie. Natomiast jakie warunki taka rodzina musiała spełnić jeszcze, jakby ksiądz kilka słów
powiedział? Każdy z nich, to jest w ogólnych już wiedzy tych pielgrzymów, że każdy z nich ma ze sobą karimatę. Nawet gdy nie ma łóżka dostępnego, to jest możliwość przyjęcia tych pielgrzymów. Natomiast oczywiście, no, jeżeli jest łóżko, to jest lepiej. Nie chcieliśmy robić do szkół, nie chcieliśmy tutaj takich rzeczy robić, dlatego że...
Chyba nie było takiej potrzeby.
Nie było takiej,
prawda,
potrzeby, to raz, a drugie, że jednak integracja z ludźmi jest zupełnie inna, jeśli to jest w rodzinach.
I co będzie, jeżeli na przykład w tym ostatnim tygodniu, jeszcze przed tym tygodniem w diecezjach zgłosi się jakaś wyjątkowa liczba? Będziecie w stanie też pomóc, przyjąć?
Bez żadnego problemu.
Wierzycie w wierzymy właściwie w polską gościnność,
oczywiście,
prawda?
Nie ma żadnego problemu. Mamy rodziny, które są po prostu już podłączone.
I czekają.
Tak, rezerwową, że tak się wyrażę, i czekają. Osoby starsze zawsze mówią, a co teraz, jak my się dogadamy?
Nie znam języka.
Nie znam języka. Jak to będzie? Przecież no trzeba coś powiedzieć, co dać zjeść.
Ja znam dużo osób starszych, które by się bez języka porozumiały, bo to tak jest czasami, że to się sercem czuje i karmi i rozmawia, prawda? No wiadomo, samotnie mieszkająca starsza pani pewnie właśnie z tego powodu obawia się, ale myślę, że gdyby do tego doszło, to też mogłoby być to bardzo budujące dla obu stron takie spotkanie.
Jasne, że tak, i to nie ma nawet jakiejś takiej bariery, to po prostu młodzież potrafi jakoś tak zagospodarować swoją wiedzę i swoje możliwości, że i nagiąć się do pewnych różnych sytuacji.
Zostało 40 dni tak naprawdę. Z czym teraz największe trudności macie wy, proboszczowie, w poszczególnych parafiach tutaj w diecezji gdańskiej?
Rozpoczną się też sprawy związane z tymi tłumaczeniami różnego rodzaju. Konferencji. Codziennie będzie jakaś konferencja przed południem i potem po tej konferencji jest zwiedzanie Gdańska czy Trójmiasta. Potem czas jakiś tam wolny, żeby jeszcze tam ogarnąć siebie i tak dalej. I wieczorem o godzinie 18 jest Eucharystia, pewnie w wielu językach, w zależności od potrzeby. I potem jest integracja wieczorna do 21:30.
Rozmowy Andrzeja Urbańskiego.
Moim Państwa gościem jest ksiądz Bogusław Głodowski, duszpasterz przede wszystkim. Człowiek, który pracuje i z młodymi, i starszymi. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam bardzo Państwa.
Proszę księdza, jesteśmy w okresie przedwakacyjnym. Młodzi ludzie, wiemy doskonale, poczują pewną wolność i też szukają odpowiedzi na tą wolność. Różnie ją zagospodarowują. Często wpadają w różnego typu problemy, nałogi, stąd mówimy również o zniewoleniu i o próbie wyjścia, poradzenia sobie z tym problemem.
Myślę, tutaj nawiązanie to kształtowanie postaw, nie? Te postawy, które dzieci mają, to co widzimy, no to już jest skutek tego, co naprawdę jest w naszym domu. Te dzieci nie biorą się z księżyca, one żyją w konkretnych rodzinach, w małżeństwie, w rodzinie, w tych najbliższych i one po prostu widzą i nagrywają się teraz relacją mamy i taty. Jeżeli mama z tatą, nie wiem, kłócą się, czy no niekoniecznie, że musi być wojna, to wystarczą jakieś tam drobne nieraz zatarczki, czy coś takiego, jakieś tam niesprawiedliwe podejrzenia. No i po prostu to dziecko kształtuje w sobie teraz znowu albo niechęć, albo złość. No to także w rodzinie, tam jakby nabieramy tutaj tego punktu, to jest punkt wyjścia, nie? Później, czy idąc do szkoły, czy no to, co właśnie cały świat, telewizja, media całe, nie? Jeżeli tam no, te wszystkie telenowele, które są zbudowane jakieś fantazji, nie ma to połączenia z rzeczywistością, no dzieci chcą, one też mają swoje marzenia, mają też swoje plany. Jeżeli nie mogą tego zrealizować, bo nie ma kontaktu z mamą, z tatą na przykład, czy z najbliższą rodziną, no to dziecko wchodzi w świat wirtualny, właśnie te bajki, te, jak kiedyś było ten przykład tutaj do w szpitala przyjeżdża dziecko z nożyczkami w czole, bo siostra, która miała 6 lat, powiedziała tej młodszej, że ona ma 4 życia i że jak jej tam wbije te nożyczki, to ona będzie jednak dalej żyła. Także świat iluzji, świat bajek. No i teraz, jeżeli takie postawy, no nie będą one, no właśnie, pozytywne, czy będą, no to jest to niebezpieczeństwo. Ktoś wchodzi w tą bajkę i po prostu, no dziwimy się, że tutaj też matka, no upija się dziecko, rodzi się na przykład też takiej matki, ona ma 3 promile alkoholu, dziecko ma 2 promile. Także, no są te trudne prawdy.
To nie są bajki, to są fakty, o których ksiądz opowiada.
Tak, to jest rzeczywistość, no i teraz skutek tego zniewolenia od samego początku. Teraz to dziecko jest już skazane na przykład na różne choroby.
Ale mówimy o też zagospodarowaniu czasu dla ludzi młodych. Mówił ksiądz o parafiach jako właśnie grupach wspólnotowych. To jest bardzo ważne chyba. To jeżeli nad tym nie przejdziemy do porządku dziennego i nie będziemy nad tym pracować wspólnie, razem z kapłanami, to nic z tego dobrego nie wyjdzie.
No niestety, no, jeżeli ktoś się będzie chciał podeprzeć badaniami, no to badania takie socjologiczne mówią, jeżeli ktoś chce zabezpieczyć się przed właśnie, żeby nie wejść w zniewolenia, jeżeli dziecko ma się wychować na dobrego człowieka, na pierwszym miejscu jest relacja dziecka z rodzicami. Jeżeli jest pozytywna, jest dobra, no to będzie dziecko miało szczęście, że ominie go może tam jakaś przykrość, czy po prostu jakieś nieszczęście. Na drugim miejscu jest pasje dziecka, a więc odkrywanie w tych dzieciach naszych różnych zainteresowań, różnych marzeń, talentów, zdolności. Jeżeli wejdzie w jakieś sportowe, inne zainteresowania, czy językowe, na trzecim miejscu jest rzecz bardzo może prosta dla mnie, są praktyki religijne. Na trzecim miejscu jest właśnie to chodzenie do kościoła, jeżeli to będą ministranci, praca tam właśnie w chórku i to jest coś, co zabezpiecza te dzieci najbardziej, te trzy momenty przed tym zniewoleniem, przed wejściem w jakieś grupy no, trudne, różne i jeżeli istotą też tej pracy jest to, żeby to dziecko, wiadomo, że ono będzie eksperymentowało i z alkoholem, i z czymkolwiek, co wszystko jest na świecie, ale dla nas najważniejsze jest to, żeby ono to zaczęło jak najpóźniej. Żeby dziecko jak najpóźniej miało łączność z pornografią, z alkoholem, z narkotykami, żeby uchronić te dzieci, jeżeli coś będzie, bo do końca się tego nie da, ale myślę tylko o tym, żeby to było jak, żeby to eksperymenty te właśnie na granicy dokonały się jak najpóźniej, żeby to dziecko później już, kiedy będzie miało więcej lat, po prostu jest mu łatwiej się obronić, a my widzimy, że u nas no niestety ta doświadczenie choćby próbowania alkoholu, czy narkotyków, czy tych różnych wyzwalaczy, no to niestety te wchodzą dzieci i coraz mniej mają lat.
Wakacje to jest taki okres, kiedy te niebezpieczeństwa zawsze były i będą. Myślę, że te trzy aspekty, o których ksiądz wspomniał, są bardzo ważne do rozwinięcia, do tego, żeby o tym mówić, jak ważna jest rodzina, jak ważne są pasje, jak ważne jest wiara i Kościół.
Relacja z rodzicami to jest początek, to jest nabywanie wartości, nabywanie motywacji. To dziecko wie, jeżeli mama mu powtarza, słuchaj synek, w naszej rodzinie się nie pije, w naszej rodzinie się nie bije, w naszej rodzinie nie wyzywamy się, w naszej rodzinie się nie oszukuje nikogo, nie? Także to dziecko prezentuje, nawet jak ono wejdzie później w tym czasie szkolnym, będzie u innych w szkole czy u koleżanek, no to ono będzie przynajmniej, to ją będzie pomagało, nawet jak będą ją częstować i zmuszać do zapalenia papierosa czy inne, to ono przynajmniej to będzie sobie przypomnieć, że moja mama mi mówiła, ona powtarzała, że my w naszym domu nie pijemy, nie bijemy, nie, no to wtedy jest to łatwość tego ochronienia się przed tym, bo tak, oczywiście jest presja dzisiaj straszna, jedni na drugich, że właśnie jak pijemy, no to wszyscy, nie ma tak, że ktoś powie, że nie, żeby go uszanować.
Mam wrażenie, że za mało jest zaangażowania ludzi w budowaniu takich dobrych postaw, tworzeniu różnych przestrzeni dla ludzi młodych, którzy z tego mogą skorzystać i zaangażowaniu również wzajemnym, tak? Kapłanów, ale też ludzi świeckich i rodziców.
Z jednej strony młodzież, oni dzisiaj sami szukają, że nie znajdą właśnie, począwszy od rodziny, tych relacji w domu, akceptacji, jakiejś takiej właśnie wartości, którymi żyje mama i tata i one są prawdziwe, no to dziś niestety młodzi to mają właśnie internet, mają komórki, znajdą dokładnie fora różne internetowe, to znajdą. Ale z drugiej strony, no, żeby im jednak pokazać te wartości, jeśli chodzi o małżeństwo, rodzinę, to czymś się wychowuje od małego, no to mówię, to jest największa wartość, właśnie rodzina, rodzice. I teraz mądry naród, ci, którzy kierują tym narodem, jeżeli są mądrzy, no to nie możemy iść na to, żeby właśnie rób ta, co chce ta, bo to nie prowadzi do niczego, to jest jeszcze większa tragedia. A z drugiej strony w życiu mamy takie, czy wiesz, wierzący, czy niewierzący. Ja spotkałem wielu ludzi z różnych tam właśnie sytuacjach, czy wierzy w Pana Boga, czy przestał wierzyć. Jest po prostu jedna zasada w życiu, zawsze pytam, można wygrać życie albo przegrać. To są dwie możliwości. Albo wygrasz, albo przegrasz. Co chcesz? No, chciał wygrać. No, jeżeli chcesz wygrać, to musisz się trzymać zasad. Musisz spełnić jakieś warunki, bo inaczej się nie da. No i myślę, że jedyną rzeczą później, która spowoduje, że człowiek nawet jak sobie pójdzie na luz i będzie robić, co będzie chciał, w tym momencie dojdzie do momentu, no myślę, cierpienia, bo tak to można by nazwać, że cierpienie w jego życiu, które przyjdzie, bo nie da mu szczęścia, nie da mu, właśnie będzie na tej drodze przegranych, no to co ja widzę, to ludzie, którzy przychodzą nieraz po wielu latach, czy do spowiedzi, chcą porozmawiać rzeczywiście, mówi, proszę księdza, chcę z księdzem pogadać, bo chciałbym rzeczywiście uregulować i rozliczyć moje sumienie. No i to jest to, cierpienie, które później przychodzi w tym sytuacji, kiedy już jest rzeczywiście. Najpierw bierzemy pigułki różne właśnie reklamowe, żeby się znieczulić swoje sumienie i swoją wrażliwość, ale to do pewnego momentu. Później przychodzą depresje, których jest dzisiaj coraz więcej. Później przychodzą różne terapie i niby świat dzisiejszy, mamy coraz więcej terapeutów, coraz więcej psychologów i świat jest coraz bardziej chory. Cierpienie, to nasze codzienne, to życiowe, to jest jedyna rzecz, która zmusi nas, mnie, do tego, by szukać prawdy, nie?
Bardzo dziękuję za spotkanie.
Szczęść Boże, pozdrawiam.
W minione poniedziałkowe popołudnie w Centrum Ekumenicznym Sióstr Brygidek na Polankach odbyła się przepiękna uroczystość. Tuż po kanonizacji świętej Elżbiety Hasselblad, założycielki zakonu Najświętszego Zbawiciela świętej Brygidy, wierni spotkali się z gdańskimi brygidkami na uroczystych nieszporach i takiej samej uroczystej kolacji. A więc było coś dla ciała i dla ducha. Uroczystością przewodniczył ksiądz arcybiskup Sławojleszek Głódź. Ponadto wierni mogli obejrzeć relikwie przekazane gdańskiemu arcypasterzowi przez gdańskie brygidki.
Jest to święta na nasze czasy, wciąż żywa, a jednocześnie odważna niewiasta.
Tak, bo do tej pory miałyśmy relikwie Matki Elżbiety Błogosławionej, tak jak ksiądz arcybiskup mówił, błogosławionej. Teraz została wyniesiona na ołtarze Kościoła Powszechnego i jest świętą. To są te same relikwie, tylko napisane raz błogosławiona, raz święta, ale pochodzą od tej samej świętej Matki Elżbiety, która dla nas od początku była już świętą.
W czasie wojny przechowywała w domu generalnym Żydów, ryzykując życiem i likwidacją tego domu, za co też została odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Jednocześnie rząd szwedzki przyznał jej wysokie odznaczenie Stella Polaris, czyli gwiazda polarna, za pomoc dla chorych, ubogich. Ten duch tchnęła w zakon, który założyła, zakon, który się rozwija, nie obumiera, jak niektóre zakony, tylko nawet za kadencji ostatniej Matki Generalnej z 300 sióstr zakonnych podwoił się, jest ich ponad 600 i to aż na Kubie, Indonezji, Indiach, Filipinach, krajach europejskich, w trudnych krajach, gdzie przychodzi im ciężko pracować, jak w Danii, w Szwecji, w Niemczech. Te córy świętej Brygidy to są jej duchowe córy i dziedzictwo na dzisiejszy czas.
Siostra Karin, my w kaplicy mamy relikwie oczywiście świętej Brygidy, naszej patronki i założycielki. Mamy relikwie jej córki świętej Katarzyny, tej, która później kontynuowała. Oczywiście ostatniej naszej świętej Matki Elżbiety oraz papieża Jana Pawła II.
I gdzie one się znajdują?
Znajdują się w naszej kaplicy, są na specjalnym filarze granitowym. Zawsze jest zapalona świeczka, postawione świeże kwiatki. Także my katolicy mamy wielką cześć dla relikwii świętych.
A tutaj dzisiaj arcybiskup prezentował nam razem z certyfikatem fragment też.
Tak, bo do tej pory miałyśmy relikwie Matki Elżbiety Błogosławionej, tak jak ksiądz arcybiskup mówił, błogosławionej dla ścisłego grona, dla nas sióstr. Teraz została wyniesiona na ołtarze Kościoła Powszechnego i jest świętą.
Kanonizacja świętej Marii Elżbiety Hasselblad miała miejsce 5 czerwca w Rzymie. Gdańskie nieszpory uświetniła schola Gregoriana Oliwiensis. A propos muzyki, witam już Sławka Rybarczyka.
I ja również witam wszystkich. Zaczęliśmy dzisiaj od utworu, którego tytuł brzmi God is on the move. Można to przetłumaczyć jako Bóg jest w ruchu. W dzisiejszych czasach, przy takim naszym zabieganiu, nie dziwi mnie taki tytuł. Bóg, chcąc być nieustannie przy nas, a zapewniam, że tak właśnie jest, musi być bardzo mobilny. No to czas powiedzieć kilka słów o kolejnej piosence. Ponieważ wakacje są coraz bliżej i w różne miejsca możemy podczas nich dotrzeć, tym razem muzyka chrześcijańska. I tu ciekawostka. Po arabsku. Zespół nazywa się Lovely Arabic Christian Song. Zaśpiewał piosenkę na chwałę Boga w Trójcy Jedynego. Utwór zatytułowany My Life is Yours, czyli Moje życie należy do Ciebie. Mam nadzieję, że spodobała się Wam taka wersja śpiewu na Bożą chwałę. No i na koniec Mateo ze swojej najnowszej płyty zatytułowanej Pieśni Ojców Naszych, która jest zbiorem starych, odkurzonych pieśni religijnych w nowych, żeby nie powiedzieć nowoczesnych aranżacjach. Tym razem prezentuję utwór zatytułowany On moim Panem. No to posłuchajmy, jak dawniej brzmiała muzyka uwielbieniowa.
I to na dzisiaj wszystko, chociaż gwoli ścisłości jeszcze zaproszenie. Zaproszenie na Marsz dla Życia i Rodziny, który zacznie się dzisiaj o 14.30 na Placu Solidarności. Marsz tym razem pod hasłem Dajmy świadectwo. Życie jest piękne, rodzina jest piękna. Przypomnę więc jeszcze raz o 14.30 Plac Solidarności w Gdańsku. Marsz dla Życia i Rodziny. A za wspólny już czas dziękują Marek Lesiński
i Sławek Rybarczyk. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Są światłem jest. prawdą mą. Na zawsze przy mnie nie jestem już sam. Jam jego dzieckiem, on jest ojcem mym. Mieszka w mym sercu, króluje w nim Pan. Moją tarczą i mieczem mym jest, on moją zbroją i siłą mą też, on moją skałą i schronieniem mym. W górę podnosi, kieruje mnie tam. Nie pragnę, nie nędzi i blask. On mym dziedzictwem, on chwałą mą jest. Tylko jeden mój Stwórca i Pan. Niebieski Król i najdroższy mój skarb. Najdroższy mój skarb. Najdroższy mój skarb. Najdroższy mój skarb. Król mój jedyny zwycięstwo mi dał. Radość niebieską i blask pełni dnia. Miłość moja cokolwiek ma przyjść. Bądź moim Panem, ja sługą Twym jest. Przyjść. Tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. Tyś mym dziedzictwem, Tyś chwałą mą jest. Tylko Tyś jeden, najdroższy mój skarb. Tyś mym dziedzictwem, Tyś chwałą mą.